Rozmowa Radia Index. Rozmowa
Radia Index. 9.30, Wiprum na 96 FM i Tomasz Nestorowicz, szef klubu radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Radzie Miasta w Zielonej Górze. Rzecz jasna, dzień dobry, witam serdecznie.
Witam pana, witam państwa.
Budżet to teraz będzie rzecz, która będzie spędzała sens powiek zarówno prezydentowi, pewnie jak i radnym. Powoli zbliża się ten termin, kiedy będziecie już rozmawiać nad finalną wersją tego najważniejszego dla miasta dokumentu. Wczoraj kilka komisji odbywało się, coraz więcej pomysłów pojawia się dotyczących tego, co też miałoby się znaleźć w budżecie poza projektem prezydenckim. Prezydent mówi, wszystko pięknie, tyle że skąd wziąć na to pieniądze?
No dokładnie, tutaj pragnę uspokoić mieszkańców, że niezależnie od tego, jak ten budżet się poukłada, mieszkańcy zawsze wygrywają, dlatego że to ta nasza dyskusja, no, czasami bardzo ożywiona, to tak naprawdę jest dyskusja bardziej na temat priorytetów w budżecie niż tego, no, czy on będzie gorszy, czy lepszy. Tak, on zawsze jest w pewnym sensie dobry, dlatego że te wszystkie inwestycje to są inwestycje promiejskie, no, tylko nie ma co się oszukiwać. Tutaj zawsze są różne priorytety, tak? Kluby mają różny sposób postrzegania, co jest ważniejsze. No, dla nas na pewno taką ważną inwestycją będzie w tym budżecie, a dokładnie próby znalezienia środków na to, aby dokończyć przebudowę hospicjum zielonogórskiego. No jest jeszcze kilka rzeczy, na którym chcemy się pochylić, na pewno będziemy szukać.
Ale mówi pan dla nas, czyli dla radnych?
Dla klubu dokładnie tak, dlatego że tutaj każdy z klubów ma jakby swoje priorytety. Co do tych inwestycji drogowych, no to wszystkie kluby raczej są zgodne, że one są rzeczywiście istotne. Najprawdopodobniej wróci jeszcze temat dyskusji nad drogą w Jędrzychowie.
No tam mamy dwa stowarzyszenia, które dokładnie między sobą będą się w tej chwili dość mocno ścierać.
Dokładnie, tutaj nie ukrywam, że ja osobiście zawsze jestem jednak za rozwojem. Pamiętam dokładnie, jakie emocje budziła budowa, jeszcze wtedy projekt łącznika pomiędzy ulicą Wyszyńskiego a Botaniczną. No miałem okazję chodzić na spotkania z mieszkańcami, które były bardzo burzliwe. Teraz mamy trochę powtórkę z rozrywki. No, z drugiej strony niech sobie już teraz na Jędrzychowie nie wyobraża funkcjonowania bez tego łącznika, tak? No, niestety w Zielonej Górze tak się jakoś składa, że wszyscy są proinwestycyjni, wszyscy mieszkańcy, pod warunkiem wszakże, że te inwestycje odbywają się nie pod naszymi oknami, nie w naszym sąsiedztwie, a na przykład u sąsiada właśnie.
Tak? No ta inwestycja, o której pan mówi w tym momencie, czyli dokończenie tej właśnie drogi, to inwestycja, która mnie jako mieszkańca bezpośrednio dotyczy, bo ja mieszkam tuż obok i ten las, o który toczy się bój, to jest ten las, którym ja rzeczywiście też...
Jakie zdanie pana właśnie redaktora?
Ja mam swoje utarte zdanie już od dłuższego tematu. Ja uważam, że jeśli miasto ma się rozwijać, to powinna taka droga powstać. I jakby to jest moje prywatne zdanie, oczywiście wszyscy ci ludzie, którzy mieszkają w najbliższej okolicy, mogą mieć własne i to w tej chwili nie ma większego znaczenia. No. Budżet proinwestycyjny, tak możemy powiedzieć o tym budżecie, bo jest więcej na inwestycje przeznaczonych pieniędzy niż było chociażby w tym roku, który dobiega końca.
Znaczy, przyznam, że budżet nigdy nie jest tak inwestycyjny, że można go było nazwać, że on już jest rzeczywiście spełnieniem naszych marzeń. Ja osobiście żałuję, że bardzo dużo środków z budżetu musimy dorzucać do zadań, które nam spadają na głowę. Takim trochę workiem bez dna jest ta część związana z dofinansowaniem edukacji, gdzie rzeczywiście no, ja jako samorządowiec mam duży żal do rządu, że prowadząc negocjacje ze związkami zawodowymi nauczycieli, czy ustalając warunki, tak, w jakich ma warunki finansowe, w jakich ma funkcjonować edukacja, tak naprawdę nie konsultuje tego z samorządami, tylko zrzuca ten problem na głowę, skutkiem czego kilkadziesiąt milionów złotych, które mogłyby pójść na inwestycje, no musimy dofinansować do zadania, które de facto jest naszym, ale spada nam na głowę. No, przypomnę tutaj budzące kontrowersje, tak zwane pomysły różnego rodzaju rewolucji edukacyjnej, tak, sześciolatki w szkole, gdzie tak naprawdę, umówmy się, to nie jest kwestia w moim odczuciu poprawy z punktu widzenia rządu, moim zdaniem, kwestia rozwiązania problemów w szkołach, co raczej rozwiązania problemów z przedszkolami, tak, no mechanizm prosty, jak szybciej dzieci wypchamy z przedszkoli, teoretycznie będzie więcej miejsca w przedszkolach, tak.
No z drugiej strony mówi się już głośno o tym, chociażby na przypadku Zielonej Góry, że będziemy mieli styczność z głębokim nirzem demograficznym, tak, co oznacza, że tych dzieci w przedszkolach z automatu pojawi się mniej.
Dokładnie, nie zdążę, będziemy mieli problem, co zrobić z przedszkolami, które chwilę wcześniej rozbudowywaliśmy, tak. Tutaj rzeczywiście niestety samorząd ma taki dyskomfort, że musi realizować projekty i pomysły, które spadają nam na głowę. No, niezależnie od tego, czy one są sensowne, czy nie. No, kolejny przykład, ustawa śmieciowa, tak? Gdybyśmy my jako samorząd wprowadzili bez mrugnięcia powieką postanowienia tej ustawy, no to tak naprawdę byłoby to równoznaczne z wyrzucaniem na bruk i likwidacją setki KM-u, tak? Czyli no, powiedzmy ponad 100 kilkuset pracowników straciłoby pracę, cała infrastruktura no, byłaby do wyrzucenia. Więc rzeczywiście no, to są te elementy, które gdzieś tam rzutują także potem na tworzenie budżetu.
A no, czy z samą ustawą sieciową będziemy mieli jeszcze ten problem, że najprawdopodobniej miasto ZGKM będzie płacić kary w związku z tym, że no, nie został dokonany przetarg na tego rodzaju usługi. Tak? No. Czyli nie został uwolniony rynek niejako.
No tak, tylko że to, co niestety na poziomie samorządu jest problemem, to jest to, że jakieś pomysły ktoś ma na górze, ale realizacje i wszystkie koszty mają ci ludzie na dole. Tak, no bo nie sądzę, żeby ustawodawca się zastanawiał, co zrobić z pracownikami, którzy wlecą na bruk, tak? Co zrobić z tą całą infrastrukturą, ze sprzętem, tak? A co samorząd zrobi, jeżeli wpuści monopolistę? Tak, bo my wtedy już de facto nie będziemy mieli wpływu na ceny obsługi, to już zresztą pokazują doświadczenia samorządów, gdzie na przykład w niektórych samorządach na poziomie przetargu cena wynosiła 7 zł, a nagle się okazuje, że teraz to już
jest
winduje do góry. No ale to już ustawodawcy nie interesuje. A wracając do tej inwestycji, nie ma nigdy tak idealnej sytuacji, żeby inwestycji mogło być więcej, tak? No rzeczywiście tutaj są takie, które mogą być ryzykowne, czyli na przykład remont ulicy Westerplatte.
Ale ryzykowne z jakiego punktu widzenia?
Z punktu widzenia wyborczego. No wiadomo, że remonty przedłużające się szczególnie nigdy nie budzą dobrych emocji, tak?
Czyli co, sugeruje pan, że i radni, i prezydent mogą mieć wątpliwości co do tego, czy przeprowadzić tę inwestycję, znaczy, bo jak się nie uda, to być może mieszkańcy tutaj nas obciążą tym,
tak, że... no tutaj trzeba przyznać, że dużą odwagą się wykazał prezydent, który powiedział wyraźnie na jednej z sesji, że będzie prowadził prace drogowe niezależnie od kalendarium wyborczego i tutaj pełen szacunek. No bo cóż, no jak na razie żadna inwestycja niestety nie odbywa się tak naprawdę w terminie, zawsze są poślizgi. To też poniekąd jest efekt wadliwego prawa.
No chociaż mamy kilka firm, które pokazywały w mieście, że można z powodzeniem budować bank, nawet można oddawać inwestycje drogowe przed
czasem. No tak, tylko że niestety to są bardziej wyjątki niż reguła i to jest trochę no, niepokojące, bo to tak to wygląda w skali całego kraju, to jest tylko tak, że tylko jest Zielona Góra. A co jeszcze co do budżetu, no ja osobiście też będę dążył do tego, żeby jednak w budżecie znalazły się środki finansowe na Festiwal Piosenki Rosyjskiej, na realizację tego projektu.
Bo ten projekt stanął jakby pod znakiem zapytania. W ostatnim czasie prezydent powiedział głośno, w takim układzie, jeśli radnym nie odpowiada właśnie ta konkretna impreza, która wpisała się już dość mocno w kalendarz kulturalnych imprez w naszym mieście, to ja nie wpisuję jej do projektu.
Dokładnie, no prezydent rzeczywiście już miał dosyć, jakby to powiedzieć, nacisku ze strony PopiS-u, gdzie przy każdym tworzeniu budżetu tak naprawdę była dyskusja na temat tego, jakie to problemy w mieście rozwiąże likwidacja festiwalu. Okazuje się, że ci radni jakoś bez słowa sprzeciwu, no, w ramach realizacji jakiejś potrzeby, tak, przez dwie kadencje prezydenta wydawali, no, 50, chyba 5 milionów poszło w sumie na żużel przez ten okres, ale jakoś nikt się wtedy nie zająknął na temat tego, ile inwestycji można za te 55 milionów zrobić. No po prostu te pieniądze poszły.
Być może niektórzy radni uważają, że falubas sam w sobie jest inwestycją.
No może tak. Ja tu, broń Boże, nie jestem przeciwnikiem sportu czy realizacji potrzeb, tak? No bo nie ma co się oszukiwać, zarówno festiwal, czy żużel jest formą realizacji jakichś potrzeb mieszkańców, ale jeżeli badania wykazują, że 60% zielonogórzan jest za realizacją festiwalu.
Mówi pan o tych badaniach, które publikowała Gazeta Wyborcza.
58% za realizacją żużela, to ja osobiście nie widzę powodu, dla którego część zielonogórzan ma być pomijana.
Notabene w innym artykule prasowym publikowanym w jednym z tygodników, który na naszym rynku lokalnym się jest dostępny. Artykuł był w bardzo podobnym tonie, tam nie było konkretnych badań, ale też wypowiadały się osoby i to te, które teoretycznie nie mieściły się w targecie badań przeprowadzonych przez Wyborczą. Młode osoby, które mówiły, że nie wyobrażają sobie w tej chwili tego, aby festiwal zniknął z kalendarza kulturalnego.
Znaczy, niestety jest to bardzo realne, dlatego że jakoś tak się dzieje, że tego typu wydarzenia są odbierane bardziej w kontekście politycznym niż kulturalnym tak naprawdę. I to jest bardzo poważny błąd, bo no, nie można wszystkich elementów czy wszystkich działań, które się dzieją, czy to na poziomie sportu, czy na poziomie kultury, postrzegać tylko w kontekście politycznym. No, bo, a tutaj muszę powiedzieć, że dziwi mnie stanowisko radnych PO, bo wydawałoby się, że projekt, który gdzieś na poziomie rządowym mimo wszystko jest wspierany, tak? No bo nie przez przypadek ten nasz festiwal znajdował się w umowach międzynarodowych, skutkiem czego na przykład strona rosyjska zadeklarowała w tym roku wolę zabezpieczenia środków finansowych po stronie rosyjskiej na realizację festiwalu w Zielonej Górze i festiwalu w Kaliningradzie na następne 3 lata. Co jest w ogóle ewenementem, jeśli chodzi o relacje polsko-rosyjskie, bo żaden projekt nie ma takiego zabezpieczenia finansowego, nawet te projekty rządowe. No ale to okazuje się...
A to finansowanie jest na podobnym poziomie, jak to, które było gwarantowane w budżecie miasta Zielona Góra?
To znaczy, te środki dotychczas przynajmniej szły jakby na dwa cele. Po pierwsze, na zabezpieczenie wkładu artystycznego na festiwal, czyli ci wykonawcy, którzy do nas przyjeżdżali, wykonawcy rosyjscy i zachodni, byli opłacani przez Ministerstwo Kultury Federacji Rosyjskiej. W tym roku jeszcze jest takie nowum, bo gotowość wsparcia finansowego wyraziła Fundacja Dialogu i Współpracy Rosyjsko-Polska. To jest taki podmiot, który ma także swój odpowiednik po stronie polskiej. Jest to podmiot, który powstał na skutek inicjatywy prezydenta Komorowskiego i prezydenta Miedwiediewa, a miał na celu zbliżanie Rosji i Polski, także właśnie na niwie kultury. No i się okazuje, że po stronie rosyjskiej tutaj jest wola współpracy. Gdzieś tej woli działania jednak na poziomie radnych nie ma. No i tak szczerze mówiąc,
to
nie dziwiłem się prezydentowi,
że nie ma pieniędzy w budżecie zarezerwowanych na festiwal właśnie. Myśli pan, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że znajdzie się sponsor czy kilku sponsorów, którzy byliby w stanie wyłożyć kwotę no, podobną, czyli rzędu tam miliona czy 1,5 miliona złotych?
To znaczy, jakby abstrahując od sponsorów, jestem zdania, że takie środki powinny się znaleźć w budżecie. Dlatego, że jeżeli w budżecie jest pozycja ponad 4 miliony na promocję poprzez sport w cudzysłowie, tak? Czyli tam wspieranie sportu, no i nie ma coś już sportu zawodowego, no to sądzę, że tutaj radni PO popisu, tak, pochylą się także, aby z tych środków, na przykład część środków przeznaczyć na realizację festiwalu, bądź inne cele, no bo... No,
czyli co, obciąć, zabrać się z tej puli sportowej?
Jeżeli nie znajdziemy innego źródła, sądzę, że to jest dobre źródło, dlatego, że ja na to patrzę przez pryzmat bardzo prostego elementu, jak już powiedziałem, realizacji potrzeb mieszkańców. Jeżeli patrzymy na festiwal czy na wydarzenia sportowe przez pryzmat promocji, to ja sobie zażartowałem tak na ostatniej sesji, że z prostej analizy danych, które były właśnie też w Gazecie Wyborczej, wynika, że na poziomie promocyjnym dotarcia do odbiorców 4-godzinny koncert generował oglądalność, na którą żużel musi pracować przez cały rok.
Tylko, że pytanie, czy w ogóle można podchodzić do tych dwóch zgoła odmiennych pozycji.
Na pewno nie, bo to są różne, dokładnie, różne odbiorne, ale niestety dyskusja na ten temat, na temat tych wydarzeń często są takie próby sprowadzania do wspólnego mianownika, tak, więc no niestety tak to wygląda. I ja jestem zdania, że w tym budżecie naprawdę jest kilka takich punktów, które będą budziły bardzo dużo emocji, tak, gdzieś w tym cały czas mamy z tyłu głowy temat podwyżek dla pracowników. Zawsze opinia publiczna jest bulwersowana tym, że urzędnicy dużo zarabiają, że pracownicy dużo zarabiają.
No z drugiej strony mamy głosy urzędników, pracowników MZK, a pewnie jeszcze pojawią się inni pracownicy z tak zwanej budżetówki, dokładnie, którzy powiedzą, że zarabiają za mało, bo ich pensje były zamrożone.
Dokładnie i tak naprawdę urzędnicy mają rację, no bo trudno wymagać i oczekiwać wysokiego poziomu usług, jeżeli pracownicy są źle wynagradzani. Poza tym też trzeba pamiętać,
myśli pan, że powinny się znaleźć pieniądze na podwyżki?
Sądzę, że na pewno powinniśmy się nad tym pochylić, dlatego że to są w sumie 5 tysięcy osób jest poniekąd zatrudnionych przez urząd, z czego 1800 to są osoby w sektorze oświaty, więc zostaje nam realnie około 3200 osób do rewaloryzowania tak naprawdę wynagrodzenie, bo my nie mówimy o podwyżkach, mówimy o rewaloryzowaniu wynagrodzeń. Sądzę, że...
I ta waloryzacja na jakim poziomie? Takim, jakim była inflacja chociażby w ostatnim czasie?
Ja nie wiem, czy budżet by to udźwignął, tak? Bo to, szczerze mówiąc, gdybyśmy mieli nadrobić ten okres, kiedy to nie było brane pod uwagę, też poniekąd przez naciski ze strony radnych, bo to nie jest tak, że to tego prezydent nie chciał robić. Ja sam pamiętam dyskusje, gdzie radni ci, którzy teraz tak pochylają się nad losem pracowników, starali się wskazywać, że no, środki nie są potrzebne, na przykład MZK na wynagrodzenia, bo to może trzeba jakieś oszczędności poszukać, bo to i tak dużo pracownicy zarabiają. I się okazuje, że tak nie jest. No. To też są zielonogórzanie. Też trzeba pamiętać o tym, że te środki, które w cudzysłowie wchodzą na wynagrodzenia, one potem trafiają do naszego krwiobiegu finansowego w mieście. Tak, one zasilają sklepy, zasilają lokale usługowe, więc to nie jest tak, że to są w cudzysłowie pieniądze wyrzucone, bo one trafiają do obiegu w Zielonej Górze. I sądzę, że naprawdę trzeba się nad tym tematem pochylić.
Wspomniał pan na początku rozmowy, że mieszkańcy powinni być zadowoleni, bo ten budżet jest robiony przede wszystkim dla nich. Warto przypomnieć o tym, że w przyszłym roku 6 milionów złotych będą mieli mieszkańcy do dyspozycji z tak zwanego budżetu obywatelskiego. Myśli pan, że to będzie naturalna tendencja, że on będzie rósł systematycznie? 3 miliony w tym roku, przypomnijmy, razy 2 w przyszłym roku.
Ja budżet obywatelski traktuję bardziej w kontekście uzupełnienia, tworzenia tego budżetu podstawowego. Ja nie chciałbym mieć taki populizm, tak? Na zasadzie takiej, że czym bliżej wyborów, tym bardziej robimy w cudzysłowie show, bo to poniekąd już jest show, tak? Dlatego, że jeżeli mamy system przedstawicielstwa w postaci wyboru radnych, tak? Gdzie no, radni dokonują oceny budżetu w oparciu o przesłanki merytoryczne.
No i radni mówią głośno, my mamy kontakt z mieszkańcami, my też mieszkamy na osiedlach, my widzimy, my zakładamy, że tutaj należy poprawić chodnik, oświetlenie i tak dalej, proste, małe rzeczy.
Dokładnie. Jeżeli cały czas byśmy rozwijali budżet obywatelski, to trzeba było usiąść się zastanowić nad sensem w ogóle tworzenia Rady Miasta. No bo pytanie, do czego wtedy są radni potrzebni, tak? Jeżeli nie ma tego przedstawicielstwa, a tutaj pragnę zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Radni mają zupełnie inne narzędzia konstruowania czy oceny merytorycznej budżetu niż mieszkańcy, tak? No bo pytanie, kto by wtedy decydował o budowie, właśnie o remoncie Westerplatte, tak? O podejmowaniu takich, no, czasami trudnych decyzji, jak budowa nowych dróg, inwestycji, które komuś szkodzą.
Tak, no można to sprowadzić do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, że inwestycje tak, ale nie pod moimi oknami.
Dokładnie, więc no co, mielibyśmy impas, no bo dwa stowarzyszenia się stykają, mamy 1200 głosów z jednej, 1300 z drugiej, no i mamy problem. Ktoś to musi rozsądzić, musi wziąć na swoje barki taką decyzję, więc ja jestem zdania, że kierunek rozbudowy budżetu obywatelskiego na zasadzie takiej, że co roku kolejne miliony, mimo wszystko nie jest najlepszym kierunkiem. Sądzę, że powinien być utrzymany. Ja nie wiem nawet, czy te 6 milionów to jest dobry pomysł, dlatego że jak znam życie, te 6 milionów na poziomie realizacyjnym urośnie do następnych 9, tak? No bo tak było z poprzednim budżetem, gdzie się okazało, że te 3 miliony rozrosły się do około 5, no bo no, trudno wycenić inwestycje w momencie założeń teoretycznych, dopiero później praktyka pokazuje, ile to tak naprawdę kosztuje. Sam pomysł budżetu obywatelskiego na pewno był strzałem w dziesiątkę, tak? Bo teraz mamy budżet, który jest stworzony przez prezydenta, uwagi radnych, które modyfikują, i uwagi mieszkańców, gdzie rzeczywiście w niektórych wypadkach prawdopodobnie te pomysły, które przedstawiają mieszkańcy, mogłyby się nie znaleźć w tym budżecie podstawowym. I sądzę, że to jest dobry taki w cudzysłowie wentyl bezpieczeństwa, ale nie jest to moim zdaniem droga, którą powinniśmy pójść, jeśli chodzi o tworzenie następnych budżetów.
Dobrze, to kilka słów jeszcze na koniec na temat inicjatywy firmowanej między innymi nazwiskiem prezydenta Janusza Kubickiego. Lepsze Lubuskie zawiązało się już formalnie, stowarzyszenie, inicjatywa samorządowa deklarowana jako inicjatywa absolutnie apolityczna. Prezydent Kubicki, Wadim Tyszkiewicz, prezydent Jędrzejczak i burmistrz Bartczak podpisują deklarację ideową tego właśnie tworu, który ma no, trochę zamieszać, mówiąc w cudzysłowie, na scenie politycznej przy okazji przyszłych wyborów.
Cóż, no, ja sobie zażartuję, że każda inicjatywa, która jest związana z wyborami, tak czy inaczej, staje się poniekąd polityczną, tak? To jest kwestia tego, co rozumiemy pod pojęciem polityki. No na pewno nie będzie to polityka ogólnokrajowa, tak? Tylko lokalna, ale no, jakieś cele będzie na pewno realizowała. Ja powiem tak, to cóż, no, na pewno siłą tego i słabością tego tworu jest to, że składa się głównie z silnych indywidualności. No, czas tak naprawdę pokaże, czy jest strzałem w dziesiątkę. Cóż, no, z mojej perspektywy mogę powiedzieć, że jest mi trochę żal i szkoda, że tutaj prezydent Kubicki nie jest kandydatem Sojuszu Lewicy Demokratycznej. No ale cóż, no, tutaj mamy bardzo dobrego kandydata w postaci wicemarszałek Senatu, teraz radnej, pani Jolanty Danielak. No i sądzę, że tak naprawdę, czy samorządowy projekt jest dobrym projektem, to nie politycy zweryfikują, ale wyborcy, bo to wyborcy swoimi głosami pokażą, jaka formuła funkcjonowania, czy jakie osoby są godne zaufania w kontekście funkcjonowania.
Wyjaśni się już za rok, można dodać
16 listopada dokładnie.
Parę dni temu dziennik Gazeta Prawna publikował badania, oczywiście badania dotyczyły całego kraju, z których wynika jasno, że Polacy w 90% nie ufają politykom przynależącym do jakiejkolwiek partii politycznej.
No tak, tylko że z drugiej strony, gdyby rzeczywiście to odzwierciedlało potem wyniki wyborów, no to podejrzewam, że nasze życie polityczne wyglądałoby zupełnie inaczej. No cóż, niestety tego typu badania wskazują na jeszcze jedną rzecz, że 10% Polaków podejmuje decyzję, że pozostałe 90. I to nie jest niestety dobry sygnał.
No zdecydowanie. Tomasz Nestorowicz, szef klubu radnych SLD, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Rozmowa Radia Indeks. Od poniedziałku do piątku o 9:30.